Podcast o popkulturze Chat Pop.
Witajcie serdecznie w naszym podcaście popkulturowym Chat Pop. Podcast, w którym rozmawiamy o filmach, książkach, grach, szeroko pojętej popkulturze. Ja jestem Krzysiek, a ze mną za mikrofonem jest Tymoteusz. Cześć Tymoteusz.
Witaj Krzyśku.
Jesteśmy redaktorami Arkham Radio i dzisiaj, tak jak mówiłem, porozmawiamy o popkulturze, a dokładnie porozmawiamy o festiwalu filmowym w Cannes. Jako że Tymoteusz był na miejscu jako dziennikarz i może nam opowiedzieć o samym festiwalu, o filmach, jak i również o kuchni festiwalowej.
Dokładnie tak, Krzyśku. Z przyjemnością opowiem zarówno tobie, jak i naszym słuchaczom o tym, co dzieje się na drugim pod względem, że tak powiem, ważności w kalendarzu zaraz po Oscarach festiwalu, czyli właśnie tym festiwalu, wielkim festiwalu w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu.
Tak, także tak, dzisiaj podcast będzie podzielony na takie dwie części. W pierwszej części porozmawiamy właściwie o filmach, czyli o tym, co jest najważniejsze dla samego festiwalu, a w drugiej części Tymoteusz nam opowie trochę więcej o właśnie o kuchni właśnie festiwalowej, o tym, jak to jest być dziennikarzem na takim wielkim filmowym wydarzeniu. No i moje pierwsze pytanie, Tymoteusz, do ciebie, bo oczywiście festiwal jest za nami, nagrody rozdane. Jak ci się podobają wyniki?
Powiem szczerze, że jakoś złożyło się tak, że sporej części filmów, które zostały nagrodzone, nie udało mi się zobaczyć.
Mm-hmm. A czy ten, który dostał główną nagrodę, czyli Złotą Palmę, miałeś okazję zobaczyć?
Właśnie nie. Udało mi się zobaczyć tę produkcję, która dostała Grand Prix, to znaczy polską koprodukcję pod tytułem Strefa Interesów w języku angielskim Zone of Interest w reżyserii Jonathana Glazera. Produkcję opowiadającą o życiu komendanta Auschwitz.
Mhm. Ja słyszałem o tym filmie, w sensie czytałem, bo oczywiście nie ma jeszcze premiery w Polsce. I właśnie słyszałem, że to taki bardzo ciekawy film odnoszący się do takiej, jak to przeczytałem, banalności zła, bo z jednej strony mamy tutaj komendanta Auschwitz, a z drugiej strony tak naprawdę tego Auschwitz praktycznie w ogóle nie widzimy.
Tak, dokładnie. To jest produkcja, w której nie ma zupełnie przemocy. Jest może trochę przemocy słownej, może trochę bohaterowie się kłócą albo krzyczą na innych bohaterów, natomiast nie ma zupełnie przemocy. To znaczy są dźwięki strzałów, dźwięki wrzasków, natomiast poza świat tak naprawdę za murami. Świat, jak to ktoś określił, taki no raj w pewien sposób, właśnie za murami, w którym żyje komendant wraz ze swoją rodziną. I to tak pokazuje, i jest takie powiedzenie, że, znaczy często jak doszło do jakiegoś przestępstwa, to potem w komentarzach ludzie piszą, w nawiązaniu też do wcześniejszych, kiedyś była taka sytuacja, że dzień dobry na klatce schodowej mówił. I to jest właśnie w tym samym stylu, że ten komendant wychodzi poza te mury i jest całkiem niezłym ojcem, całkiem niezłym mężem i wydawałoby się, że nawet całkiem dobrym człowiekiem.
To faktycznie ciekawe, no, faktycznie ciekawe. No, odnosząc się oczywiście do tutaj, to film dostał Grand Prix i też pamiętam, że rozmawialiśmy jeszcze przed programem, to wspominałeś, że ten film jest też przy udziale polskiej koprodukcji, jeśli dobrze, też Polska partycypowała, czy tam brała udział w tworzeniu tego filmu.
Tak, Polski Instytut Sztuki Filmowej współtworzył właśnie tę produkcję, więc... A jeszcze tak chciałbym do tego wcześniejszego dodać, że bardziej zagłębimy to, co ten komendant nawet w takim czasie biznesowym robi u siebie w domu, no to oczywiście odkrywamy to piekło. Natomiast w taki jakby sposób, jakby nieuważnie patrząc, to widz mógłby nawet pomyśleć, że to jest dobra osoba. Albo taka całkiem średnia, nie jest to potwór taki, który no, dowiadujemy się, że no, jakby patrząc na historię, na to, co się wydarzyło, jakby określają tego typu osoby po prostu potworami, to wielkimi potworami.
A zastanawiam się jeszcze w kontekście samego filmu, bo ja też o nim czytałem troszkę, że właśnie to właśnie na tej zasadzie, że my nie widzimy tego Auschwitz, tak jak mówisz, coś tam słyszymy, jakieś strzały, czyli czujemy tą obecność Auschwitz, ale widzimy jakby takie poszczególne po prostu zwykłe dni funkcjonowania komendanta obozu. Czy tam też gdzieś wewnątrz jakby tej rodziny, która jest portretowana, też jest jakiś konflikt, czy to jest tylko tak, że widzimy tylko takie scenki, jak oni tam sobie żyją i że jest sielanka, czy jak to wygląda z takiej perspektywy?
Znaczy wiesz, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, ale no tam w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że jakby widać, że bardziej żonie właśnie Rudolfa Hessa zależy właśnie na tym życiu, które sobie zbudowała, i to, że Rudolf zostaje przeniesiony do zupełnie innego obozu, ona mimo wszystko woli zostać w tym miejscu właśnie w Oświęcimiu, bo tam jej się dobrze żyje. Więc no, w pewnym momencie zauważamy jakieś takie te problemy rodzinne, natomiast no, myślę, że przez pierwszą połowę filmu jest to po prostu ta sielanka.
Mm-hmm. To takie dosyć, to co czytałem, ta banalność zła, takiego właściwie można powiedzieć, może nawet nie banalność zła, tylko takie zwykłe dzień jak co dzień, tak? Idę do pracy, a moja praca polega na tym, że morduję Żydów i nie tylko Żydów. No jest coś w tym takiego, myślę, i przerażającego, a zarazem właśnie takiego bardzo ludzkiego, że mamy tą monotonność, ta monotonność, taki po prostu normalny dzień w pracy i normalne życie, tak, tak jak mówisz. No, na pewno muszę ten film obejrzeć. Czy mi się spodoba, to zobaczymy. Oczywiście też chciałem nadmienić o filmie, który dostał złotą główną nagrodę, czyli Złotą Palmę, Anatomia Upadku. Mówisz, że nie widziałeś, ale czy coś wiesz o tym filmie? Coś może rozmawiałeś z innymi dziennikarzami na temat tego filmu? Albo przynajmniej kojarzysz coś?
Znaczy wiesz co? Ciekawe jest to, co udało mi się zauważyć, no bo jakby patrzyłem po prostu na tę produkcję. Główną bohaterkę gra tutaj dokładnie ta sama aktorka, która gra we wspomnianej już Strefie Interesu, właśnie żonę Rudolfa Hessa. To jest bardzo ciekawy element, w związku z czym jej produkcja, jakby jej dwie produkcje, no w tym samym momencie zostały nagrodzone. Jedna tą najwyższą nagrodą, a druga tą drugą, nieco niższą.
Tak, właśnie też to czytałem, że to jest taka ciekawostka właśnie, że ona zagrała i w tym filmie. Podobno w Anatomii Upadku jest świetnie film zagrany w ogóle. Podobno bardzo dobry film i ta nagroda jest zasłużona z tego co czytałem. Także na pewno też ten film, też ten film z chęcią zobaczę. To historia morderstwa i taka wiwisekcja rodziny, bo tam w trakcie procesu wychodzą na jaw różne przykre i takie konfliktowe sytuacje, które działy się w rodzinie, pewne historie, które miały miejsce w przeszłości. Dobrze, a chciałem zapytać, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, też oglądałeś kilka produkcji, które były poza konkursem, ale też takie, o których dużo ludzi się bardzo interesowało, i wiem, że pamiętam, że mówiłeś, że oglądałeś Indiana Jonesa.
Tak, oglądałem Indiana Jonesa. Niestety nie udało mi się dotrzeć na premierę. Udało mi się wejść na poranny seans, który miał miejsce następnego dnia właśnie w największej sali Pałacu Festiwalowego, w sali, której imię nadano właśnie Wielki Braci Lumière, twórców jednego z pierwszych i pierwszego tak naprawdę takiego bardzo znanego kinematografu. Więc właśnie udało mi się wejść do tej sali, w której była premiera i też właśnie obejrzeć w niej tę produkcję.
Jak ci się podobał Indiana Jones? Albo ci się nie podobał? Bo już pamiętam, że czwarta część miała nieprzychylne recenzje, bo obawiam się, że z piątą może być podobnie.
Wiesz co, ja nie jestem niestety do końca obiektywną osobą, ponieważ swoją przygodę zaczynałem właśnie od czwartej części. Dzisiaj zresztą sobie właśnie ją przypomniałem. No i oczywiście ma ona takie pewne tutaj wady, natomiast nadal ją sobie bardzo cenię i uważam, że jest dobry film. Dobry film właśnie w uniwersum Jana Jonesa. Natomiast piątka niestety uważam, że odbiega. Odbiega od całej serii i nie ma tego klimatu. To jest coś bardziej w stylu takich jakby Avengersi jedynka, pierwsza część Avengersów jest jak najbardziej też dobrym filmem. Natomiast jest to taka produkcja, taka powiem szczerze, bardziej cukierkowa. Jest śmierć, ale ta śmierć jest trochę inaczej ukazana, to nie jest mroczna produkcja. Natomiast uważam, że cała seria Indiana Jonesa miała w sobie taką tajemnicę, miała pewien mrok. Natomiast niestety piątka tego nie ma i przez to nie ma tej iskry właśnie Indiana Jonesa. Plus jakby ten element główny, przewodni, uważam, że ma trochę mniej sensu niż czy to komici w czwartej części, czy to Święty Graal, czy Arka Przymierza, czy nawet no jakby mroczna świątynia, w której składają ofiary. To w sumie ma nawet całkiem sporo sensu i realności. Natomiast ta piąta część z jednej strony uważa się, że może kiedyś się to odkryje, natomiast no, uważam, że tutaj nie ma tej takiej no, po prostu magii i iskry, która była w poprzednich produkcjach z serii.
No dobrze, a jak wypada starszy pan, bo tak trzeba chyba o nim powiedzieć już, czyli Harrison Ford, czy na ekranie ciągle prezentuje się równie przyjemnie, można powiedzieć, równie charyzmatycznie jak we wcześniejszych częściach, czy jednak to już widać, że troszkę starszy pan już może powinien nie grać w takich filmach?
Wiesz co, bardzo dużo jest niestety albo stety wykorzystanych efektów specjalnych i czasami te sceny pościgu są zbyt sterylne, jak to określił właśnie też mój kolega, który widział produkcję, powiedział, że to trochę wygląda jakby oni jeździli po Universal Studios. W sensie tam nie ma takiej tej realności tych lokacji, w których są te pościgi, tylko jest ta taka sterylność. No Harrison Ford myślę, że bardzo dobrze wypada no, na tyle, na ile może. No, przypomnijmy, że no, moim zdaniem w stosunkowo mocno dojrzałym wieku, dosłownie kilka lat temu miał wypadek, znaczy nie wiem, czy to mogę tak określić, ale katastrofę lotniczą, kiedy leciał właśnie leciał swoją własną awionetką, no i się rozbił. I no, jak zresztą będziemy mogli zobaczyć w czerwcu, no cały czas bardzo dobrze się prezentuje. Nie jeden, myślę, że jego rówieśnik, a myślę, że nawet większość jego rówieśników zazdrości mu stanu, w jakim cały czas jest. Więc myślę, że na pewno nie wykorzystywali go za bardzo na planie, natomiast myślę, że te jego możliwości też nie są takie małe.
Czyli jakbyś miał powiedzieć tak jednym zdaniem, czy pani Indiana Jonesa powinni się wybrać do kina, premiera jest, mówisz, chyba w czerwcu, czy powinni się wybrać do kina, czy lepiej jednak, nie wiem, stwierdzić, nie, może lepiej sobie ten film obejrzę na VOD, albo w ogóle nie, lepiej go w ogóle zapomnieć, tego filmu nie ma.
Wiesz co, spróbuję to tym jednym zdaniem. Uważam, że fani Indiana Jonesa powinni wybrać się na tę produkcję z nastawieniem, że jest to film, dobry film akcji, a nie tyle kolejna przyzwoita część z serii.
Dobrze. I z takim stwierdzeniem fanów Indiana Jonesa zostawiamy. Wiem też, że oglądałeś film, na który na pewno ja czekam, bo ja może nie jestem wielkim fanem Indiana Jonesa, ale na pewno jestem wielkim fanem kina Wesa Andersona i obejrzałeś Asteroid City. Co o tym filmie możesz mi powiedzieć?
Wiesz co, Asteroid City na pewno ma bardzo ciekawe lokacje, to znaczy tę lokację główną, bo dwa światy. Nie będę mówił jakie, ale dzieli się na takie pewne dwa światy realne. Na pewno ma sporo ciekawych przesłań i motywów. Natomiast na pewno jest to też produkcja, którą ja będę musiał obejrzeć przynajmniej jeszcze raz, ponieważ uważam, że warunki, w których jakby zapoznawałem się z tą produkcją i też może jakieś wcześniejsze wrażenia i zmęczenie nie pozwoliły mi aż tak bardzo, jakbym chciał skupić się na tym filmie. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie moje bliskie wspomnienia, to również oglądałem tę produkcję następnego dnia właśnie również w sali Lumiere dzień po premierze, kiedy na sali dostępna była Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Maya Hawke, no i cała inna śmietanka, bo jak dobrze wiemy, Asteroid City to ma tych jakby listę aktorów ma naprawdę bogatą i myślę, że jest to produkcja, jakby może być przykładem tego, że czasami się zdarza, a może nawet częściej, że długa lista znanych nazwisk i dobrych aktorów może być może też być w dobrych produkcjach, bo niestety sporo było takich produkcji, co obsada była naprawdę ciekawa i wręcz wybitna, a no filmy były no nieprzystające do tego. A Asteroid City na pewno jest, myślę, że dobrym przykładem czegoś zupełnie innego.
Ale czy czuć tam w tym filmie, czy w obrazku, w tym co będziemy widzieć na ekranie, to widać, bo nawet po zwiastunie to widać, że cały czas czuć tą taką baśniowość, te kolory, to kadrowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy też czuć to w samym filmie, że to jest taki typowy film Wesa Andersona z takim właśnie lekko, można powiedzieć, takim magicznym, baśniowym światem?
Wiesz co, na pewno jest wyczuwalna w tej produkcji taka imersja i takiego trochę zakrzywiania realności. Ja aż tak za bardzo nie przepadam, jak coś odbiega od realizmu, jest trochę zbyt namieszane i poplątane. Natomiast myślę, że o czym mówisz jest jak najbardziej.
No cóż, ale... No, bo nie wiem, czy tak, nie wiem, czy nie rozmawialiśmy o tym, czy widziałeś inne filmy Wesa Andersona. Natomiast pytanie, czy jeżeli tak, to czy byłbyś w stanie stwierdzić, że on, nie wiem, czy jest na przykład lepszy niż Grand Budapest Hotel, albo czy jest na podobnym poziomie na przykład. Czy da się to w ogóle jakkolwiek porównać w przypadku Wesa Andersona?
Wiesz, są jeszcze... Każdym twórcy nie do końca aż tak powinno się porównywać, natomiast powiem szczerze, nie jestem zaznajomiony z twórczością Wesa Andersona, więc jakby no, nie odpowiem na twoje pytanie, bardzo przepraszam.
W porządku, rozumiem. może to nie jest twój klimat, a jeżeli asteroid chociaż troszkę ci się spodobał, to ja jednak polecam obejrzeć kilka filmów, bo to jest ciekawe kino, to jest ciekawe kino. Dobrze, jeszcze...
Grand Budapest Hotel jest na liście właśnie tutaj moich produkcji do obejrzenia, więc no on czeka po prostu na odpowiedni moment, także myślę, że tutaj to, co mówisz, na pewno zmotywuje mnie bardziej do obejrzenia tego filmu.
Dobrze. Kolejny film, o którym jeszcze rozmawialiśmy przed nagrywaniem, to Pedro Almodóvar i Pedro Pascal w jednym filmie. Więc to też ciekawe, też ciekawi mnie jak opinia o tym filmie.
No wiesz, tam jest Pedro Almodóvar, ale oczywiście również, tak jak wspomniałeś, Pedro Pascal, ale również nie możemy zapominać o Ethanie Hawke'u, który wraz z Pedro Pascalem tworzy stosunkowo magiczny duet. Ten taki element krótkometrażowy, to znaczy akcja z jednej strony się nie spieszy, natomiast z drugiej aż tak bardzo też nie widzimy tego, ci bohaterowie nie są aż tak bardzo wprowadzani, to znaczy sporo słyszymy z ich słów, sporo musimy sobie wyobrazić. Uważam też, że tam jest taki wyczuwalny ten element trochę tej teatralności, że to mogłaby być równie dobrze sztuka trochę teatralna, więc jest to ciekawa produkcja, myślę, że warto zobaczenia. Western zresztą, drugi western, drugi czy nawet, wydaje się, że drugi właśnie, który się ukazał w właśnie podczas festiwalu Cannes, bo też mamy Killers of the Flower Moon Scorsese'ego. Natomiast wracając tutaj do Almodóvara i jego Strange Way of Life, jest to na pewno ciekawa produkcja.
A właśnie, jak nadmieniłeś o Scorsese, to czy też widziałeś ten film, może przypadkiem? I jeśli tak, to czy mistrz kina dalej jest mistrzem, czy zdarzają mu się, czy jednak nie, czy jednak ciągle zdarzają mu się jakieś wypadki, tak jak na przykład moim zdaniem w przypadku Irlandczyka?
Wiesz co, niestety tutaj również muszę ciebie rozczarować, ponieważ pokazy tej produkcji były naprawdę ograniczone. Starałem się wejść na premierę, natomiast również mi się tutaj to nie udało i też na żaden pokaz nie udało mi się zdobyć biletu, więc będę mógł to obejrzeć w jakimś kinie tutaj w Polsce tę produkcję. Natomiast z tego, co słyszałem, jest to film na pewno bardzo dobry. Oceny przynajmniej krytyków na to wskazują i osób zresztą, z którymi na ten temat rozmawiałem, też, więc myślę, że to będzie odmiany, będzie zupełnie coś innego od Irlandczyka i również muszę się pod tym podpisać, bo też nie jestem fanem tej właśnie produkcji.
No, mam nadzieję, że będzie lepszy od Irlandczyka. To jak już będzie lepszy od Irlandczyka, to już będzie dobrym filmem. No, a Scorsese, jak wiemy, to jest mistrz. Jeszcze o jednym filmie wspominałeś, mianowicie pierwsza produkcja po procesie tysiąclecia, czy tam stulecia, czyli film z Johnnym Deppem. No i pytanie moje jest takie, trochę przyśmiewczo, trochę tak, żeby tak wywołać trochę pewną dyskusję, czy proces był ciekawszy, czy film był ciekawszy?
Przez chwilę musiałem się zastanowić na temat jakiego procesu i czy pijesz do jakichś elementu historycznego, jeżeli chodzi właśnie tutaj o Ludwika, czy... Dobrze, nie skojarzyłem. No już, nieważne. To trochę wolniej mi tutaj pracuje dzisiaj głowa. Natomiast wiesz co, uważam, że to jest produkcja ciekawa. Za dużo trochę powtarzam, ciekawa podczas naszego dzisiejszego podcastu, natomiast uważam, że była ciekawa. Była to produkcja otwarcia całego festiwalu i uważam, że to był dobry wybór. Film ukazujący wciągającą historię, którą później prześledziłem sobie w innych źródłach ukazujących już tę prawdziwą, stricte historyczną. Więc zacznę od tego, że film ten, Jean du Barry, albo jak tytuł został stworzony po polsku, Kochanica Króla, jest filmem stosunkowo prawdziwym, jeżeli chodzi o fabułę i w związku z tym o historię ukazaną. W większości pasuje do tego to, co się naprawdę wydarzyło. Film opowiada o metrasie króla Ludwika, jednego z ostatnich. Ludwika, przepraszam, może mnie poprawisz, 16 to był?
Tak, 16.
Tak, no to metrasy Ludwika XVI pokazuje, z czym się mierzyła na dworze królewskim, jakich miała przeciwników, ale również jakich miała przyjaciół. Główną bohaterkę gra również reżyserka produkcji. Szczerze powiedziawszy, jakby nie wypowiem się na ten temat, czy to dobrze tej produkcji wychodzi. Natomiast May Wen w głównej roli, na początku byłem mocno nie do końca przekonany, jeżeli chodzi o ten casting, natomiast no, po wyjściu z produkcji myślę, że całkiem sprostała zadaniu, które w sumie teoretycznie sama przed sobą trochę. Johnny Depp gra tutaj taką rolę mocno spokojną, odsuniętą w bardziej wtopioną w tło, co wiem, ludziom się nie podobało. Uważali, że uważają, że Johnny Depp był po prostu mrukliwym. Nie wiem, jakby mi odpowiadała, jakby odpowiadała postać przez niego przedstawiona do historii. Wiemy, że to jest dobry aktor, wyjątkowy aktor, a on nie wychodził tutaj na pierwszy plan, mimo że jakby samą produkcję przyćmiła jego obecność i jak dobrze wiemy, taką rozpoznawalność tej produkcji w głównej mierze dało właśnie to, że to jest pierwsza produkcja taka większa Johnny'ego Deppa po powrocie z wygnania, po procesie tysiąclecia, o którym sam wspomniałeś. W związku z czym jakby samą produkcję przyćmił, natomiast postać przez niego grana i jego gra aktorska tej produkcji nie przyćmiła. Więc uważam, że dobrze tutaj to współgra. Historia jest ciekawa. Produkcja pokazuje nam, że nawet wtedy, mimo że jakby na zewnątrz były te tematy tabu, no tak w środku się oczywiście o tym rozmawiało. Dodatkowo też uważam, wydaje mi się, że celem jest też trochę z jednej strony, właśnie oglądając nie do końca się wie, czy celem jest ośmieszenie tego takiego systemu właśnie monarchijnego, monarchii, czy po prostu w tej monarchii tak to wyglądało i wszystko to była taka, dokładnie taka pokazówka, w sensie, że aż taka pokazówka, bo oczywiście no wiemy, że to po części tak wyglądało, natomiast zastanawiamy się, czy to jest aż tak, czy to jest hiperbola po prostu na temat tej historii. Więc wydaje mi się, że produkcja ta ma wiele motywów, nie jest to film wybitny, natomiast na pewno film wagi.
Dobrze, no to mam do ciebie ostatnie pytanie w tej części, bo z tych filmów, które widziałeś i patrząc po wynikach i tak dalej, to co myślisz o tegorocznym Cannes w aspekcie filmowym? Uważasz, że to było wysoki poziom? Uważasz, że to były ciekawe filmy? Myślisz, że może te filmy pozakonkursowe były ciekawsze niż te konkursowe? Jaka jest taka twoja generalna ocena?
Wiesz co, to jest na pewno tak. Jak już mówiłem, no porównania są ciężkie, czasami może nawet nie na miejscu, natomiast ja mam tutaj porównanie, ponieważ byłem na edycji tego festiwalu również w roku 2022. Roku, w którym premierem w Cannes miał Toban, w Trójkącie, które zwyciężyło właśnie Złotą Palmę, za produkcję, którą Złotą Palmę dostał Ruben Östlund, który był właśnie przewodniczącym jury w tym roku. I było tam no, dużo różnych innych produkcji, chociażby też premierę i wydaje mi się, że nagrodę jury dostała tam produkcja Jerzego Skolimowskiego IO. I wydaje mi się, że właśnie rok 2022, edycja z roku 2022 była ciekawsza pod względem właśnie filmów. Natomiast uważam, że ta edycja również może zostać zaliczona do udanych, bo na pewno były produkcje ciekawe, znowu to ciekawe, przepraszam bardzo, ale widać, no w każdym razie na pewno były to produkcje warte uwagi w większości, jeżeli nie wszystkie, produkcje wyjątkowe i wiesz co, dostrzegalne jest, to co też mi się właśnie podoba na festiwalu w Cannes, jest to, że tutaj obecny jest cały świat, to znaczy no, po części przyćmiewa oczywiście język angielski, produkcje hollywoodzkie czy amerykańskie w całości. Natomiast są to, jest to jednak znacznie mniejszy procent niż patrząc na przykład na Oscary. No, przy Oscarach no to są tak naprawdę tylko angielskojęzyczne. Czasami oczywiście wystrzelą się jakieś inne, jak chociażby Parasite, które zdobyło wszystkie nagrody podczas Oscarów. Prawie że. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o festiwal w Cannes, to mamy tam bardzo dużą różnorodność, jeżeli właśnie chodzi o te kraje, które tworzą te filmy. I to właśnie bardzo, bardzo lubię w festiwalu. Natomiast wracając do mojej oceny, że tak powiem, tegorocznej edycji, no... Mi podobało po prostu i chyba bardzo już nie ma nic do dodania.
Czyli, poczekaj, podobało ci się, czy ci się nie podobało, bo nam przerwało troszkę?
Uważam, że ta edycja była nieco gorsza od poprzedniej, natomiast jak najbardziej był to dobry festiwal.
Dobrze, w porządku. To teraz już rozumiem, co miałeś na myśli. Dobrze, to tyle w części pierwszej i po krótkiej przerwie przejdziemy do części drugiej, w której porozmawiamy troszkę więcej o takiej pracy dziennikarza na festiwalu w Cannes. Także zapraszamy zaraz na część drugą.
Podcast o popkulturze Chat Pop.
Dobrze, Tymoteusz, w takim razie w kolejnej części takie mam pierwsze pytanie. W ogóle porozmawiamy sobie tak troszkę bardziej o tym, jak wyglądał twój czas, który spędziłeś i w którym zajmowałeś się swoją pracą w Cannes. No i takie pytanie mam pierwsze właściwie, które mi się właściwie nasuwa, no takie, jak wygląda Cannes w trakcie samego festiwalu? Jakie wrażenie zostawia miasto, kiedy już jest ten festiwal, kiedy jest dużo więcej ludzi? Jak to wygląda tak po prostu ze środka?
Na początku muszę nadmienić, że Cannes tak naprawdę żyje dzięki oczywiście turystom, bo to jest piękne lazurowe wybrzeże, Cannes, Antyby, Nicea. Natomiast tym, dzięki czemu Cannes jest znany na całym świecie, tak naprawdę ma najwięcej turystów też właśnie poza festiwalem, no jest właśnie ten, powtórzę się, festiwal. Cannes w trakcie festiwalu to jest miejsce magiczne. I żeby tę magię i atmosferę odczuć, naprawdę nie trzeba załatwiać sobie akredytacji, żeby wejść właśnie do pałacu festiwalowego, tylko po prostu wystarczy chwilę przejść się głównym bulwarem. Stare miasto Cannes to jest około 1,5 kilometra, czyli to nie jest dużo. Natomiast właśnie w tym ścisłym centrum, w tym ścisłym też centrum właśnie festiwalu, bo przepraszam, jeszcze tu wtrącę, festiwal w większości dzieje się w pałacu, natomiast też są dodatkowe pokazy w innych kinach rozrzuconych właśnie po Cannes. Jest również IMAX, na którym właśnie bardzo sobie festiwalowicze cenią oglądanie produkcji z wygodnymi salami. Natomiast wracając do twojego pytania, to powtórzę, jest to miejsce magiczne. Jest to miejsce, w którym możesz spotkać Conora McGregora jadącego rowerem po deptaku. Możesz spotkać Leonardo DiCaprio, może nie w tak odsłoniętym miejscu, no ale też w hotelu na przykład na papierosie. I naprawdę tych może troszeczkę mniej znanych osób, chociaż też znakomitych, jak John C. Reilly czy John Rhys-Davies, którego ja sobie bardzo cenię. Poznałem go w Warszawie na Warsaw Comic Conie. Co prawda ja niestety nie miałem okazji go znowu spotkać podczas festiwalu, natomiast wiem, że chodził w różnych miejscach, więc no więc jest to miejsce po prostu, w którym gwiazdy, osoby, które znamy właśnie z tego magicznego ekranu, możemy po prostu spotkać na ulicy. I też to jest miejsce, w którym jakby większość ludzi w trakcie festiwalu, większość naprawdę osób, które widzisz na ulicach, mają te charakterystyczne smycze od identyfikatorów z tym logiem Mastercarda i też logiem właśnie festiwalu. No tych osób, no myślę, że jest przynajmniej połowa, a może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Jakby nie liczyłem, nie robiłem statystyk, natomiast tych smyczy jest naprawdę pełno. Samo Cannes, no to jest niesamowity sposób na właśnie ukazanie się tego miasta, rozpromowanie się na cały świat, więc no miasto też na wszelkie różne sposoby po prostu chce się pokazać i chce upiększać siebie, żeby ludzie chcieli też tu wracać, nawet nie w trakcie samego festiwalu.
No to niesamowite faktycznie, tak jak to opisałeś, to faktycznie troszkę tak i trochę magicznie, i trochę tak te smycze, to tak korporacyjnie można by wręcz powiedzieć, ale zastanawiam się tak, no bo ci, co oczywiście nie mają szansy być w Cannes na festiwalu z akredytacją i nie mają okazji jakby też być w środku, bo to tak naprawdę będąc w środku masz troszkę inne patrzenie na to wszystko, prawda? To, bo to, co się tak jak mówisz, ktoś może przyjechać sobie do Cannes w czasie festiwalu, ale ty, mając akredytację, jesteś w pewien sposób oczywiście uprzywilejowany. Ja się tak zastanawiam, o czym się rozmawia właściwie poza kamerami, to znaczy czy to jest tak, że ludzie z filmu, z branży filmowej, recenzenci, producenci, aktorzy i te różne piony w produkcji. Czy to jest tak, że rozmawia się właściwie o wszystkim, o polityce, o kasie, o produkcjach, czy jednak jest tak, że rozmawia się o kinie jako o sztuce? Nad tym się ciągle właściwie zastanawiam.
Wiesz co, wydaje mi się, że na właśnie tych festiwalowiczach takich tutaj już ścisłych ta atmosfera też jakby wywiera swoje piętnych rozmowach. To znaczy, no zdarzało mi się usłyszeć rozmowy innych. Znaczy, wiem, o czym ja rozmawiam. Ja rozmawiam głównie o filmach, też w odpowiednich momentach o innych rzeczach. Natomiast z tego, co słyszałem, właśnie rozmowy innych, to również w większości są to produkcje właśnie filmowe. Wiesz co, może to też jest dlatego, że sporo rozmów, które słyszałem, to czy to było pomiędzy dziennikarzami a twórcami, czy producentami a aktorami, czy reżyserami, wiesz, tam wszędzie jest biznes tak naprawdę w tamtym momencie, w trakcie festiwalu. Sam festiwal zresztą to też jest jeden wielki biznes. I chodzi o to po prostu, żeby zainteresować drugą osobę sobą, a że chodzi tu o film, no to prezentują ją właśnie tematami filmowymi. Natomiast z drugiej strony ja też tam wyczuwam po prostu zwykłą miłość do kina. I to zarówno w sposób, w jaki mówią moi znajomi dziennikarze, moi znajomi też reżyserzy, bo również takich poznałem. Oni wszyscy z jakiegoś powodu tam przyjechali. Większość dlatego po prostu, że chciała, nie że została przymuszona, tylko że chciała, oczywiście przy okazji również chcą jak najwięcej biznesów połatwiać, natomiast większość po prostu dlatego, że chciała. Stałem na przykład w kolejce na jeden taki bankiet i usłyszałem trochę gorzkie słowa jednego ze współtwórców serialu Euforia. To było w wieczór, kiedy Idol, nowy serial HBO z The Weeknd'em i córką właśnie Johnny'ego Deppa miał swoją premierę. Mówił on, że no przychodzi na ten bankiet, ponieważ mimo, że jest wymieniany no w ścisłej właśnie czołówce, jeżeli chodzi o nazwiska w serialu, tam współtwórców, właśnie nie pamiętam do końca, jakim pionem on się zajmował, natomiast właśnie ścisła czołówka, to nie dostał biletu na premierę. Co ciekawe, mój kolega właśnie tam dzięki takiemu jednemu ze sposobów, o którym ci mogę potem opowiedzieć, sposobów na zdobywanie biletów, on wszedł na premierę, ale osoba, która no sporo pracy poświęciła nad tą produkcją, to tam po prostu nie weszła. W taki sposób no oficjalny, że mu dali ten bilecik czy coś. Pewnie no bokiem po prostu nie chciał się prosić, ale no w taki miły sposób tego biletu nie dostał. No i właśnie oprócz tego porównywał serial Idol z pierwsze dwa, nie no ogólnie cały serial Idol z Euforią. Jak dobrze wiemy, sama Euforia jest mocno kontrowersyjną produkcją, natomiast on powiedział, że Euforia w porównaniu do Idola jest konserwatywna. Usłyszałem również też ciekawostkę, że takie no, dźwięki, które są wydawane w trakcie stosunków erotycznych, jeżeli chodzi o właśnie aktorkę Sydney, to w Euforii pojawiły się dzięki właśnie przy udziale, to po prostu one były wydawane przez żonę tego twórcy. Więc no widać, że to jest jednak jakby no ścisła czołówka twórców. Także no o wszystkim się mówi, ale no w głównej mierze, w większości właśnie są to filmy, jest to świat filmu. I właśnie ta magia też wywiera, magia w festiwalu, magia Cannes wywiera też swój właśnie stosunek, wywiera, odciska swoje piętno na wszystkim.
Ale czy też rozmawia się w taki sposób bardziej na zasadzie, że nie wiem, jest nowy film, wychodzi, to coś tam, tak jak mówisz, to ktoś chce komuś coś sprzedać. Ja się bardziej zastanawiam, czy też rozmawia się o kinie w takiej formie, na przykład, że o jakichś kierunkach artystycznych, o tym, jak się kino zmienia, jak się kino rozwija. Czy takie rozmowy też gdzieś słyszałeś, czy to raczej się tylko mówi o tym, co jest tu i teraz?
Wiesz co, wydaje mi się, że to w dużej mierze zależy od tego, z jakim nastawieniem kto tam też jeżdża, ponieważ jest część, która jest tylko i wyłącznie, część uczestników, która jest tylko i wyłącznie nastawiona właśnie na to, żeby nawet jeżeli chodzi o dziennikarzy, oni po prostu przyjeżdżają tam, wyciskają z tego wszystko, co się da właśnie, jeżeli chodzi o czy to wywiady, czy to recenzje, czy cokolwiek innego. A jest też ta część osób, która bierze trochę, mimo tego, że jest tam w pracy, bierze krok do tyłu, zastanawia się nad tymi filmami, później znajduje właśnie, też znajduje osoby, z którymi może na ten temat porozmawiać. Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, to jest pół na pół. Wydaje mi się, że jednak mniej, no bo to jest no festiwal, na który niektórzy po prostu muszą zostać wysłani, bo jak portal nie opisze albo nie będzie obecny, to ten prestiż, prestiżu nie będzie. Natomiast myślę, że 1/4 osób, 1/4 uczestników, co najmniej 1/4, wychodzi z takim właśnie też założeniem no po prostu miłości do kina. Wiesz co, to też jest trochę inaczej, bo warto wspomnieć, może ta 1/4 jest nawet większa, bo akredytacje dziennikarskie, przepraszam, nie dziennikarskie, tylko ogólnie akredytacje na festiwalu w Cannes dzielą się na dziennikarskie, osób związanych z kinem, szedł film, czyli osób, które zapłacą 200 euro czy tam później w kolejnych, w późniejszych, jeżeli kupią w późniejszych momentach, to nawet więcej. No więc ci z Marszedu Film to są mocno nastawieni na biznes. Natomiast czy to ci mniejsi dziennikarze, czy właśnie osoby związane z kinem, które właśnie dostały akredytację, to one jednak raczej bardziej nastawiają się po prostu na te wrażenia i na doświadczenie festiwalu.
To bardzo ciekawe, właściwie tak właśnie tak chciałem. Tak sobie wyobrażam, no nie miałem okazji być w Cannes na festiwalu, ale to takie mam bardzo takie romantyczną taką wizję, że wieczorem przy lampce wina siedzi sobie właśnie tak jak mówisz, nie wiem, Anderson ze Scorsese i z Almodovarem i rozmawiają o tym, czy kino jest modernistyczne, postmodernistyczne, czy kino powinno i wykładają sobie teorię filmu i dyskutują o tym. No tak sobie to oczywiście troszkę romantyzuję, ale no, wyobrażam sobie.
Znaczy wiesz, ta kreacja, którą ty pokazujesz, jak najbardziej jest romantyczna. Natomiast ja w tym momencie mówię o tych takich osobach, które po prostu ogólnie są dostępne. Zresztą nie powiem ci, jak jeśli chodzi o czy to afterparty, czy tam jakieś spotkania tych takich wielkich gwiazd, bo no nie uczestniczyłem, znam osoby, które uczestniczyły, poznałem, natomiast to są bardziej takie wielkie afterparty z alkoholem, z imprezą, w willi, bo słyszałem o jednym takim właśnie afterparty po Killers of the Flower Moon, willa bogacza, do którego, żeby dojechać w ogóle do od bramy do drzwi, to tam 12 minut zajmuje przejazdu samochodem. To właśnie w takiej willi miała miejsce after party Killers of the Flower Moon. No i tam Scorsese z Leonardo DiCaprio, elegancko ubrani, jakiś tam tort, jakieś alkohole, pełno ludzi. Wiesz co, nie wiem, o czym oni rozmawiają. No mówię, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, jeżeli chodzi o te naprawdę wielkie nazwiska, czy u nich to jest po prostu masówka. No, wiesz, no sam festiwal jest trochę też taki masowy, bo trzy czy dwie duże premiery dziennie są, no więc to po prostu polega na tym, że gwiazdy podjeżdżają, jest czerwony dywan, wchodzą, kilka miłych słów, seans, później słowa na koniec, podziękowania, znowu czerwony dywan, znowu do samochodu, no i papa, nie? I pod względem jakby tego ścisłego festiwalu to jest tym, no te afterparty, no to niestety nie uczestniczyłem, więc no nie powiem ci, jak to wygląda.
Może kiedyś. A powiedz mi właśnie a propos czerwonego dywanu, czy też miałeś okazję być na czerwonym dywanie, czy to jest tak, że to tylko wybrani dziennikarze mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu?
Jeżeli chodzi o czerwony dywan, lepiej miałem go okazję doświadczyć w zeszłym roku, ponieważ uczestniczyłem w dwóch takich prawdziwych premierach. W tym roku uczestniczyłem w innej. Taka ciekawostka, w zeszłym roku próbowałem się dostać, bo inaczej, to polega na tym, w zeszłym roku nie wiem, czy w ogóle była możliwość wklikania się, bo jest system wklikiwania się po prostu na pokazy. W tym roku może była, ale myślę, że no, mocno ograniczona. Więc tak naprawdę jedyną możliwością prawie, że zdobycie biletu wejściówki na premierę, to jest stanie z taką tabliczką, jeden ticket, tam jeden, przepraszam, jeden bilet na taką i taką produkcję, poproszę, nie? No i w ten sposób tak naprawdę się zdobywa na te wielkie premiery. No na te, w zeszłym roku udało mi się, stałem nad, z tabliczką na dwie premiery i zdobyłem na obie. W tym roku stałem, jeżeli o, już ci mówię, na cztery premiery, tak? Na Indiana Jonesa, na Killers of the Flower Moon, na Asteroid City i na Club Zero. I właśnie na Club Zero udało mi się tylko wejść, więc w tym roku no, ta skuteczność była znacznie, znacznie niższa. Natomiast jeżeli chodzi już o samo wejście, same premiery, to wygląda trochę tak, że w zależności czy siedzisz na balkonie, czy siedzisz jakby no, na tym głównym poziomie, to też cię w innym miejscu czerwonego dywanu, inaczej, zawsze musisz przejść po czerwonym dywanie, nieważne gdzie, tylko jeżeli siedzisz tam w tej części niższej, to po tym czerwonym dywanie możesz się przejść dłużej. Natomiast jeżeli w tej części wyższej, czyli no po prostu oni zakładają, że to są osoby mało istotne, które wchodzą na tę premierę, no to idziesz tym czerwonym dywanem krócej, no i ochrona cię pogania, żebyś jak najszybciej po prostu przeszedł. Nie, nie ma możliwości robienia zdjęć, inaczej, jeżeli ochrona zobaczy, że robi zdjęcia, no to od razu już do ciebie leci i tam krzyczy, proszę nie robić zdjęć, jak najszybciej proszę tutaj przechodzić, nie? Natomiast no oczywiście, no to jest tak super miejsce, żeby sobie zrobić no po prostu zdjęcie na tym prawie że hollywoodzkim czerwonym dywanie, no że wszyscy sobie po prostu robią. Ja też kilkukrotnie sobie zrobiłem, nie? Tylko tu chodzi o ten refleks, zanim ciebie wyrzucą. Więc tak, szedłem. A, i jeszcze też, żeby wejść na premierę, to smokingu albo w garniturze z czarną muchą. Więc też są pewne restrykcyjne dress code, jeżeli właśnie chodzi o te premierowe pokazy.
Ale to tylko się tyczy chyba dziennikarzy, bo z tego co pamiętam, to aktorzy to raczej i aktorki prezentują różne kreacje, więc się wydaje przynajmniej.
Więc tak, te osoby takie, no, że tak powiem, nawet nie tyle istotne, co po prostu ciekawie wyglądające. Inaczej, osoby, które chcą i mogą się zaprezentować, to raczej tak czy siak siedzą na dole. Nie mówię tutaj o jakby ścisłej obsadzie, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast no raczej jeżeli ktoś się prezentuje, to po prostu już siedzi na dole. I nieważne, jakie to są kreacje, no zawsze paniom łatwiej po prostu zaprezentować wyjątkowe kreacje, bo one aż tak tego ścisłego dress code'u nie mają. To jakby one, jeżeli fotografowie chcą je fotografować, tak najbardziej mogą prezentować się przed obiektywami. No panom trochę ciężej, no bo oni mają raczej taki zwykły dress code, więc jeżeli chodzi o to, komu robią zdjęcia, robią wyjątkowo ubranym paniom i znanym panom. To jest trochę taki podział. Natomiast jeżeli chodzi o ścisłą obsadę, no to oczywiście no ścisła obsada podjeżdża specjalnie, właśnie BMW współpracuje z festiwalem, udostępnia swoje limuzyny, więc dla ścisłej obsady są przeznaczone te limuzyny. Dla osób też związanych jakoś czy to z produkcją, czy z festiwalem, czy sponsorami, czy no też dla osób istotnych, również są podwożone samochodami na czerwony dywan. Więc, no i oczywiście oni mają też, no, zupełnie inaczej są traktowani. Też wychodzi właśnie delegat festiwalu zawsze na przywitanie, wita. No to jest zupełnie inna sytuacja.
Ale masz wrażenie, jak już tak patrzysz na ten festiwal tak z perspektywy czasu i byłeś już na, to jest twój drugi ten festiwal, więc masz już też pewną inną perspektywę, to masz wrażenie, że ważniejsze jest to show, czy ważniejsze są jednak filmy? Czy to jednak jest festiwal bardziej artystyczny, na którym skupione jest głównie to, że kino to sztuka i że chcemy pokazać dobre filmy, żeby niech wygra najlepszy film. Czy to jednak jest trochę tego przepychu? Też to ważniejsze jest to, żeby się pokazać w Cannes, czy żeby jednak pokazać się z dobrym filmem. Jak ty to widzisz?
Wiesz co, wydaje mi się, że festiwal w Cannes w jakiś sposób odnalazł złoty środek. I oczywiście zastaw się, a postaw się jak najbardziej przy wielu sytuacjach. No przecież chociażby dla niektórych ludzi to jest to, że cały świat na nich patrzy w danym momencie, jest najistotniejsze, i te różne kontrowersje, które się działy na czerwonym dywanie i w tym roku, i w zeszłym, i przy każdej innej edycji, no to dla sporej części ludzi no to jest po prostu najistotniejsze, że te obiektywy są skupione na nich. Natomiast ja tam również widzę, że jakby sztuka, dziesiąta muza, nie jest za kotarą, tylko jednak też ma istotne miejsce, jeżeli właśnie chodzi o ten festiwal. No tak jak wspomniałem, jest trochę masówki, no ale no to jest festiwal, więc to też w ciągu no około 10 dni, już teraz nie będę liczył, około 10 dni, no ciężko jest zmieścić team, po prostu każdemu wytchnienie, nie? No to musi być troszeczkę tej no, wrzucania i tam jakoś szukania miejsca w czasie. Natomiast, no tak jak wspomniałem, uważam, że jak najbardziej jest tam złoty środek, i zarówno jedna rzecz, jak i druga są po prostu istotne.
No dobrze, Tymoteusz, tak się zastanawiam, czy masz nadzieję, że w przyszłym roku też pojawisz się na festiwalu w Cannes?
Wiesz co, wydaje mi się, że w przyszłym roku jeszcze raczej na pewno będę współpracował cały czas z tym portalem, w którym jestem właśnie reporterem, redaktorem, przepraszam, i dzięki któremu właśnie mogłem pojechać na festiwal. W przyszłym roku myślę, że no jak nie będą jakieś inne sytuacje losowe, to jak najbardziej znajdę się również wśród wybranych dziennikarzy, może jeszcze też z innych mediów będzie mi dane, bo w zeszłym roku leciałem jeszcze też właśnie jako przedstawiciel stacji czwartej Polskiego Radia. W tym roku niestety tylko jako przedstawiciel portalu Movistrum. Natomiast tak, wiesz, no magia tego miejsca jest naprawdę przyciągająca i pozwala, i Cannes sprawia, że po prostu tęsknisz za nim.
No dobrze, to już musisz czekać tak cały rok, także no tak to już jest. Kalendarza nie oszukasz.
Nie, no jak najbardziej, wiesz, no muszę mieć też czas na inne rzeczy, na przykład na chociażby nagrywanie naszego podcastu, no bo w końcu nastawiamy się na jak najwięcej odcinków.
Tak, tak, taki jest plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie, ale taki jest plan. Dobrze, Tymoteuszu, ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo się dużo dowiedziałem. Myślę, że ja, jak również nasi słuchacze. No i co? No, Dziękuję, dziękuję i zobaczymy, jak te filmy, które już wejdą do kina z festiwalu, zobaczymy, obejrzymy je i przekonamy się, czy faktycznie wasza ta Złota Palma dla Anatomii Upadku jest zasłużona. Także cóż, no, to był pierwszy odcinek naszego podcastu popkulturowego Chatpop. Zapraszamy na nasze kanały Arkham Radio na Facebooku i na Instagramie, czyli nasze social media, również na naszego Discorda. Tam można spotkać właśnie również nas i również posłuchać innych rzeczy, które Arkham Radio tworzy. Ja dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ci, Tymoteusz.
Dziękuję Ci również, Krzysztofie, za poprowadzenie.
I mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to, co jednak przekazałem, będzie dla Was odkrywcze i interesujące. I do usłyszenia.